Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są doktor habilitowany Jakub Mieczkowski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lider grupy badawczej w Międzynarodowej Agendzie Badawczej GUMED. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry
i doktor nauk medycznych Marcin Ekman, specjalista chirurgii ogólnej z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, realizator projektów z udziałem AI. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Będziemy rozmawiać o tym, jak rozwiązania cyfrowe wkraczają w świat medycyny, a sztuczna inteligencja znajduje coraz więcej zastosowań. To bardzo ciekawy temat, gdzie nauka też ma coraz więcej do zaoferowania z zastosowaniem właśnie sztucznej inteligencji. Na początek chciałam zapytać, kiedy to się wszystko w ogóle zaczęło, że AI zaczęła być obecna w medycynie, panie profesorze?
Zaczęło się bardzo dawno, jeszcze dużo przed tym, jak zaczęliśmy mówić o czacie GPT i takich narzędziach, które są ogólnodostępne. Trudno mi powiedzieć, kiedy dokładnie. To chyba były lata 70., może początek lat 80., kiedy pierwsze
badania. Mało kto wtedy słyszał w ogóle o internecie, prawda?
A tak naprawdę wtedy już maszyny uczące, bo to wtedy jeszcze nie mówiło się o sztucznej inteligencji, ale już maszyny uczące zabierały się za diagnostykę i to chyba należy brać jako taki początek.
A co zaważyło na tym, że wykorzystanie sztucznej inteligencji wzrasta? To znaczy te potrzeby, bo mamy teraz, nie wiem, dostęp do superkomputerów z lepszymi mocami obliczeniowymi. Dlaczego to tak przyspieszyło nagle to w ostatnich tutaj kilku latach?
Znaczy na pewno moc obliczeniowa, która jest potrzebna do przetwarzania dużej ilości danych, jest tutaj kluczowa. I to jest coś bez czego nie moglibyśmy
ruszyć. A dlaczego właśnie moc obliczeniowa ma takie znaczenie?
Bo tak naprawdę to, co rozumiemy potocznie przez sztuczną inteligencję, to jest kojarzenie ze zbiorów danych, tak na dobrą sprawę. Jeżeli by się zastanowić, jak działa na przykład ChatGPT czy jakiś inny model językowy, które są teraz bardzo popularne, to one tak naprawdę jedyne, co robią, to mając jakieś zdanie czy jakiś kontekst, jakieś słowo, obliczają prawdopodobieństwo wystąpienia słowa następnego. I to jest tak naprawdę te modele w ten sposób działają. One nie mają świadomości, nie wiedzą tak naprawdę.
Trzeba im nadać. Szukają gdzieś kontekstów?
Tak, właśnie
w
dlatego
całej tej sieci.
Zapytania do czata, hasłowo do czata GPT, czy do jakiegoś innego modelu językowego, zapytania do takiego modelu muszą być zupełnie inne niż do na przykład wyszukiwarki Google, prawda? Czy innej wyszukiwarki internetowej, bo wyszukiwarki, ja trochę upraszczam, ale z grubsza wyszukiwarki działają po słowach kluczach, czyli wpisujemy słowo, one właściwie kolejność nie ma żadnego znaczenia. W jaki sposób je wpisujemy, no i zwracane są nam strony, które mają duże, w których te słowa są. Oczywiście, ponieważ to są firmy, no to jeszcze, prawda, ta kolejność nie jest zupełnie losowa i nie do końca związana tylko z prawdopodobieństwem.
Ale tak to działa. To a jak to w medycynie zastosowanie znajduje?
Na przykład pacjenci czasem próbują sami się diagnozować, prawda, za pomocą takich modeli językowych.
Tylko, no wrzucają te wszystkie badania, prawda, obrazowe, opisy, wyniki krwi i czekają, co powie ChatGPT.
Dokładnie.
Na tylko, co jestem chory,
ten
tak?
sam model, który oni wykorzystują do jakiejś takiej próby samodiagnozy, inni wykorzystują do zupełnie innych rzeczy. A to jest dokładnie ten sam model i on nie jest do tego nauczony, on nie zna się na tym tak naprawdę. To jest jak w większości modeli obliczeniowych, jeżeli coś włożymy i go uruchomimy, to coś z niego wyjdzie. I to, czy to jest sensowne, czy nie, to jest właśnie druga sprawa. Natomiast w modelach językowych bardzo ważne jest to, żeby nadawać kontekst.
Czyli jeśli chodzi o zastosowanie w medycynie, to skąd sztuczna inteligencja czerpie tą całą wiedzę? Musi się nauczyć jej w jakiś sposób? Musi się zasilić tymi informacjami? Jak to wygląda w takiej praktyce?
I właśnie po to są te modele, te obliczenia potrzebne i te moce obliczeniowe, żeby móc przetworzyć zbiory danych, które jesteśmy w stanie im dostarczyć. I znowu zbiór danych nie jest zbiorowi danych równy, bo tak naprawdę jeżeli te dane nasze, czyli na przykład, nie wiem, obrazy rezonansu magnetycznego, czy jakiś PET, czy jeszcze coś innego, nie jest odpowiednio opisany, nie jest odpowiednio, jak to się trochę precyzyjniej mówi, otagowany, to tak naprawdę ten zbiór nie dostarczy dobrych informacji i on nie będzie użyteczny dla żadnej maszyny liczącej.
Pan doktor, jako chirurg, pracuje przy takim projekcie realizowanym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i w kilku chyba innych uczelniach tutaj w Polsce, ale ośrodkach w Polsce, ale też i uczelniach i ośrodkach na świecie, w Europie, który się nazywa, ma wdzięczną nazwę Cinderella.
Tak.
I ten projekt dotyczy, wy zbieracie zdjęcia kobiet chorujących na nowotwory piersi, które potem są przetwarzane właśnie w ramach tej sztucznej inteligencji, pokazują obraz, jak będzie wyglądała kobieta po operacjach chirurgicznych w ramach raka piersi, tak? I zasilacie właśnie zasilacie taki model sztucznej inteligencji, żeby ona się nauczyła właśnie czego?
Tak. Oprócz oczywiście zdjęć, które muszą być odpowiednio, tak jak wspomniał pan profesor, przygotowane, muszą być ujednolicone, czyli tutaj ten proces takiej metodologii jakości tych danych, które my dostarczamy, one muszą zawierać również informacje kliniczne, czyli ten kontekst, gdzie położony jest guz, w jakim wieku jest pacjentka, o jakiej piersi mówimy, czyli jest tutaj duża różnica, bo jeżeli...
Czyli te dane musi lekarz jakby wprowadzić, tak, do
oczywiście
systemu?
One muszą być ustrukturyzowane i w chwili obecnej to, co też sprawia, że te modele językowe, które rozwijają się tak aktywnie w tym świecie medycznym, wynika to z tego, że my dysponujemy coraz większą ilością danych i też uczymy się, w jaki sposób je zbierać, w jaki sposób je katalogować. Czyli przechodząc w przeszłości od takich opisów w formie papierowej do formy elektronicznej, ale dalej struktura tych danych, jakość tych danych, też pewne braki w opisach mogą skutkować tym, że te modele nie będą jak gdyby tutaj odpowiednio umiały zrozumieć tego naszego przekazu, no i też potem na tym wszystkim uczyć się. I
no bo właśnie, jaki to ma cel właściwie wszystko?
W ramach tego projektu, który my prowadzimy, chodzi o to, aby pacjentka, która będzie poddawana operacji związanej z rakiem piersi, mogła w okresie pooperacyjnym zobaczyć, jak potencjalnie będzie wyglądała. Tak?
Czyli jak po operacji będzie wyglądała jej pierś.
Jak będzie wyglądała jej pierś, również w różnych wariantach zabiegów operacyjnych, których my jesteśmy w stanie jak gdyby tutaj przeprowadzić. Może też dzięki aplikacji, bo sama Cinderella to nie tylko jak gdyby sztuczna inteligencja, ale również taki kompleksowy poradnik, takie wsparcie dla pacjentek w tym trudnym okresie, którym jest leczenie z powodu raka piersi, aby też się edukować. I ta pacjentka jest w stanie też zobaczyć, jak inne podobne do niej pacjentki po tego typu zabiegach operacyjnych, jaki osiągnęły efekt estetyczny. I też porównujemy to, co ważne jest dla takich modeli językowych, inne też parametry, na przykład oceny satysfakcji pacjentki.
Czyli ja rozumiem, że kobieta może po prostu przed operacją zobaczyć, jak będzie wyglądała po operacji, dzięki tej sztucznej inteligencji.
Tak. W dużym uproszczeniu tak, ale tu należy...
Przepraszam, ale panie doktorze, ten system zbiera dane od kobiet z całej Europy, tak? Czyli ile tam trzeba zebrać tych danych, żeby można było po prostu taki obraz wiarygodny, żeby ta sztuczna inteligencja podała taki jakiś wiarygodny w miarę obraz, jak będzie wyglądała rzeczywiście po operacji ta pierś.
Proszę mi uwierzyć, że to jest proces jak gdyby bardzo złożony, bardzo też rygorystyczny. W związku z tym tak naprawdę garstka ośrodków europejskich specjalizujących się w wyleczeniu tego szczególnego nowotworu została jak gdyby do tego projektu wybrana. My te dane, które zbieramy, to jest... to jest część tych danych takich europejskich, łącznie do badania musieliśmy włączyć ponad 1000 pacjentów. To znaczy, że każda pacjentka w okresie przedoperacyjnym miała wykonane fotografie ustandaryzowane oraz w takich okresach pooperacyjnych, czyli to jest bardzo duża ilość informacji, dodatkowo informacje o podtypie guza, wyniki histopatologiczne, dane kliniczne. To są pełne tabele ustrukturyzowanych danych, które właśnie mają służyć tym modelom do nauki i lepszego, bardziej precyzyjnego
wskazania tego obrazu ostatecznego,
oczywiście,
tak? Na którym najbardziej zależy pacjentowi i lekarzowi, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał efekt jego operacji, tak?
Tak, ale dodatkowo z racji tego, że to jest, jest to przedsięwzięcie niejako pionierskie, od razu, tak jak w przypadku wielu tych modeli językowych, chodzi nam o tą walidację i o ten kontekst kliniczny, czyli cały czas równoczasowo prowadzone są jak gdyby badania. My też jako chirurdzy plastyczni oceniają te efekty tej sztucznej inteligencji, w jaki sposób one... jaki one mają rzeczywisty wpływ i w jaki sposób
tak,
rzutują.
Bo operuje jednak lekarz, prawda? I oczywiście. To od niego zależy ten efekt końcowy, jak będzie wyglądała ta pierś. Sztuczna inteligencja może tylko coś tam podpowiadać, bo chciałam zapytać też pana profesora o to, gdzie w tej chwili mamy te najważniejsze obszary w medycynie, w której, gdzie ta sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana albo jest potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji, pana zdaniem. Mamy na przykład roboty operacyjne, chirurgiczne, tak zwane roboty Da Vinci, tak? To tam jest jeden z rodzajów robotów. To też jest sztuczna inteligencja, czy to jest oparte na innych technologiach?
To znaczy, jeśli chodzi o pytanie o to, gdzie jest największy potencjał i gdzie jest, która część jest najważniejsza, to myślę, że tutaj bardzo odpowiedź zależałaby od tego, kogo by pani zapytała. Jeśli chodzi o same roboty, to nie jest to tutaj sztuczna inteligencja nie odgrywa, przynajmniej na dzisiaj, takiej roli, jaką mogłoby się wydawać, że mogłaby odgrywać. I tutaj problemów jest bardzo wiele, niekoniecznie związanych z samym doborem sztucznej, czy modeli sztucznej inteligencji, ale też prawnych, etycznych. Nie jesteśmy chyba jeszcze gotowi na tego typu rozwiązania. Zaczęło się o czym mówiłem, w latach 70. to też tak naprawdę była w pewnym sensie analiza obrazu i wydaje się, że to jest taki naturalny kierunek pierwszy. Natomiast potencjał jest znacznie większy, no bo chociażby zbieranie wywiadów, to jest miejsce, gdzie jakiś taki formularz czy automatyczny korespondent mógłby pomagać. Na pewno wsparcie monitoringu to też jest coś, gdzie narzędzia obliczeniowe miałyby zastosowanie. Tak naprawdę to tutaj dużo zależy od tego, w jaki sposób do tego podejdziemy też legislacyjnie, no bo znowu, żeby nauczyć jakikolwiek model, niezależnie od tego, czy on będzie analizował obraz, czy będzie miał rozmawiać z pacjentem, no to musimy mieć do tego dane, żeby ten model mógł nauczyć. Teraz jest duży problem z tym, czyje te dane są, jeżeli one są już zebrane w szpitalu. No, jeżeli zbieraliśmy dane na przykład 15-20 lat temu, to nikt wtedy nie myślał o uczeniu modeli i odpowiednie zgody nie zostały podpisane. Pacjenci 20 lat temu nie zgodzili się na to, żeby ich dane mogły być przetwarzane na potrzeby uczenia modeli sztucznej inteligencji.
Czyli na przykład diagnostyka, mówi pan, tak? To jest taki potencjał, na przykład mamografia chociażby, jak już skoro jesteśmy przy nowotworach piersi. Mamografia, w sensie, jest rak, nie ma raka, tak? To znaczy można tak nauczyć sztuczną inteligencję. Mamy też, przecież są kobiety, które od wielu lat wstecz robią te badania. Gdzieś jakaś baza danych tych obrazów jest i można też monitorować na przykład jedną panią, która co dwa lata regularnie wykonuje te badania przez ileś tam lat, tak? I to jest właśnie ta baza, która posłużyć może do nauki oceny tak. Zdjęć chociażby właśnie radiologicznych, mamograficznych.
Tak, i praca nad takimi modelami, nad takimi narzędziami, które miałyby wspierać, bo cały czas trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak naprawdę koncepcja jest taka, żeby te modele czy narzędzia obliczeniowe, one wspierały pracę lekarza. I prace nad takimi narzędziami cały czas są.
Czy wy jako chirurdzy, jako lekarze, praktycy, klinicyści odczuwacie już w takiej obecnej pracy, nie wiem, właśnie zmianę jakąś podejścia, nowe metody diagnostyczne, czy to jeszcze jesteśmy na takim etapie, że to wszystko są w fazie badań klinicznych, ewentualnych jakichś albo eksperymentów, czy nowinek takich technologicznych, o których się dowiadujecie, ale one nie mają takiego zastosowania w codziennym życiu?
Przyznam się, że w chwili obecnej oczywiście takie narzędzia już wchodzą jak gdyby na rynek, natomiast też chciałem powtórzyć to, o czym mówił tutaj pan profesor, żebyśmy to mocno jak gdyby wszystkim słuchaczom jak gdyby zaznaczyli, że w chwili obecnej to są narzędzia wspomagające, bo mylnie odbierane jest to, rozmawiając z pacjentami, czy to z lekarzami, jako niezależne narzędzia, które...
Nad którymi nie ma kontroli, tak?
Nad którymi nie ma kontroli. To nie jest tak, że lekarze nie chcą oddać tej pracy maszynom, tylko chodzi o to, że to są cały czas stosunkowo wczesne narzędzia, które mają nam pomagać. Proszę wyobrazić sobie, że w Polsce mamografię, i to też warto na antenie myślę, że podkreślić, tak naprawdę mamografię profilaktyczną wykonuje około tylko 30% kobiet. Tak? Mamy tutaj teraz październik.
36%.
To tak. W zależności od danych od 30 do 40%, niemniej jednak nawet w skali europejskiej jest to bardzo mało. Ale to są
Skandynawia
miliony
90%.
Zdjęć. To są miliony zdjęć. Mhm. Miliony zdjęć, które muszą zostać w stosunkowo krótkim czasie przeanalizowane przez doświadczonych radiologów. To nie jest tak, że siada sobie ktoś bez doświadczenia i to ogląda. To są...
Nawet chyba dwóch musi zatwierdzać.
Oczywiście, to są tysiące, to są setki tysięcy godzin pracy i chodzi o to, abyśmy pewne procesy byli w stanie zautomatyzować, zoptymalizować, aby to doświadczenie tych radiologów mogło tak naprawdę pozwolić na diagnostykę w krótszym czasie. I podobnie to, co widzimy już teraz w Polsce za granicą, zresztą jeżdżąc i edukując się na międzynarodowych konferencjach, widzimy, że ta sztuczna inteligencja tak naprawdę stała się z jednym z takich najprawdopodobniej nagłaśnianych, głośnych jak gdyby tematów. I to pojawianie się jej ma tak naprawdę szerokie w wielu jak gdyby dziedzinach tej medycyny. Znowu, żeby podkreślić, że to nie jeden model, tylko każdy jak gdyby z tych dziedzin ma swoje dziesiątki mniejszych modeli, które zajmują się bardzo małą, wyspecjalizowaną działką tej medycyny, na przykład analizą obrazów patomorfologicznych. W Polsce mamy olbrzymi, że tak powiem, niedobór patomorfologów, którzy wykonują doskonałą pracę, którzy wspierają nas w chwili obecnej na każdym etapie walki jak gdyby z nowotworem. Wysyłamy im coraz więcej tych materiałów. Ktoś to musi oglądać, ktoś analizuje, ktoś liczy pojedyncze jak gdyby komórki. Jeżeli mamy narzędzia na przykład w postaci sztucznej inteligencji, która jest w stanie zoptymalizować to i ten patolog na przykład mógłby spędzić mniej godzin.
Tak, na przykład mogłaby odsiać te wyniki, które są jakby, nie są, no nie ma na przykład patologicznych zmian, tak? Tylko jest dobry wynik i lekarz już nie musiałby tego oglądać, zająłby się tylko tą częścią, którą trzeba rzeczywiście przeanalizować.
Ja myślę, że i tak czy inaczej każdy z tych wyników niezależnie będzie oglądany jak gdyby... Tego nigdy nie przerwiemy, bo to, o czym zaczęliśmy gdzieś już tutaj rozmawiać, jest oczywiście odpowiedzialność. I odpowiedzialność za wynik histopatologiczny, obraz radiologiczny, przeprowadzoną operację, jak gdyby jest na barkach lekarza.
Tak, to jest jasne, ale jednak lekarze
tutaj
jako narzędzie...
Słowo, bo chodzi o to, że tak naprawdę z mojej perspektywy, z perspektywy bezpieczeństwa, to myślę, że dużo... właśnie bezpieczniej byłoby, gdyby te modele, które miałyby wspomagać pracę lekarzy, jasno wskazywały te zdjęcia, obrazy pacjentów, na których zmiana, no, hasłowo onkologiczna, bo rozmawiamy o onkologii, jest oczywista. Mhm. I że niech on pokaże, że tak, tutaj nie ma wątpliwości, wskazać fragment tak na zdjęciu, na podstawie którego tak twierdzi, i to by bardzo skróciło, prawda? A te wątpliwe, te problematyczne, to właśnie na tym etapie uczenia maszynowego, na jakim jesteśmy, to myślę, że znacznie lepiej, żeby przeglądali lekarze.
Czyli to byłby też pomysł na to i sposób na to, żeby to było szybciej przede wszystkim, tak? Bo dzisiaj jest rzeczywiście lekarzy, którzy oceniają te wyniki histopatologiczne niewielu i czasami się na ten wynik histopatologiczny wiele tygodni czeka. Też przyspieszona byłaby diagnostyka, ułatwiona i też może na przykład w przyszłości wybór jakiegoś zindywidualizowanego leczenia, jakiejś terapii, którą by oczywiście musiał ktoś zweryfikować, czy to jest rzeczywiście właściwe, może jakimiś dodatkowymi badaniami, ale taka podpowiedź byłaby ułatwiała i przyspieszała po prostu decyzję kliniczną, co robić z tym pacjentem, jak go leczyć, jak go operować, jakie podać mu leczenie innego rodzaju, tak?
Zgadza się, tylko musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że na początku, jak metody obliczeniowe były, czy metody sztucznej inteligencji były rozwijane, to ludzie niewiele zastanawiali się nad tym, dlaczego jakieś decyzje są podejmowane. W sensie na przykład sieci neuronowe, to bardzo długo były takie czarne skrzynki. W sensie nie do końca rozumieliśmy, potrafiliśmy ocenić wartość konkretnych zmiennych, wartość konkretnych neuronów w sieciach neuronowych i tak dalej. Teraz już jest trochę inaczej. Teraz metody, które mają wyjaśniać podejmowane decyzje przez metody uczące, no, są znacznie bardziej rozwinięte i też więcej się o nich mówi, zwiększa świadomość potrzeby takich metod, więc to się poprawiło. A wydaje mi się, że szczególnie w takich sytuacjach, gdzie musimy na podstawie oszacowania jakiegoś wskazania sztucznej inteligencji podjąć decyzję, to zrozumienie, dlaczego ten moduł obliczeniowy podjął taką, a nie, tak, podaje takie, a nie inne wskazanie, jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, skąd to wynika.
Trochę mówiliśmy o etyce i o ryzykach, jakie może nieść ze sobą system AI w medycynie. Generalnie to jest duże ryzyko i duży problem etyczny na dzisiaj? Na dzisiaj chyba nie, bo jeszcze nie ma...
Na dzisiaj jeszcze nie, ale w świadomości niektórych osób rysuje się jasny sygnał, że taki model obliczeniowy może podjąć decyzję. No on nie może podjąć żadnej decyzji. To tak jak młotek sam nie wbija gwoździa. No i tutaj też, no, nie, być może jest jakieś takie, znaczy nie być może, jest takie lobby, które chciałoby, żeby to modele obliczeniowe przejęły jakąś tam część pracy lekarzy, ale już nie chcą brać odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez te modele. No a to trochę nie o to chodzi. No tutaj dlatego właśnie tak ważne jest zrozumienie, dlaczego modele obliczeniowe, które są z takimi samymi narzędziami jak te, które znamy na co dzień, tylko po prostu wymagają obliczeń, coś sugerują, ale to lekarz na koniec. Lekarz, który ma większe doświadczenie, który ma większe zrozumienie, ma na pewno lepsze zrozumienie kontekstu i po prostu lepiej jest w stanie oszacować.
Też jest takim modelem AI trochę, tylko żywym.
Tylko węglowym, a nie krzemowym, zgoda, ale jednak możliwość łączenia faktów i abstrakcyjnego myślenia to jest coś, tak, co jeszcze nie istnieje w metodach obliczeniowych, a jest bardzo ważne.
Panie doktorze, a pana zdaniem bariery jakieś są w tej chwili w takie powszechniejsze wdrożenie tego na przykład w polskim systemie ochrony zdrowia? Nie wiem, chociażby szkolenie lekarzy. Dzisiaj uwzględnia się w szkoleniu, uczy się młodych lekarzy, czy w ogóle lekarzy, którzy się tym interesują. Czy wy musicie sami szukać takich informacji? Czy to już jest, nie wiem, w programie studiów na przykład?
Ja może jeszcze zacznę jak gdyby od piętra, jak gdyby niżej. Jeżeli tutaj pytamy o te ograniczenia, które tutaj na pewno w pierwszej kolejności bym podkreślił, to jak gdyby... W chwili obecnej oczywiście te procesy cyfryzacji danych, ujednolicenia typu danych pomiędzy szpitalami, proszę, naprawdę...
Jest cała masa systemów, jeszcze, w których szpitale pracują, prawda?
Jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie i uważam, że ten dostęp do cyfrowych, ujednoliconych protokołów histopatologicznych, badań laboratoryjnych, kart wypisowych ze szpitala, które mają w każdym, potencjalnie w każdej jednostce, taką samą formę, takie same jak gdyby wymogi i strukturę, bo to też jest jak gdyby bardzo ważne. To jest pierwszy krok, w którym my możemy w ogóle zacząć myśleć o tym, żeby szkolić na naszym tutaj lokalnym podwórku, mówiąc o naszym kraju, tego typu modele. To muszą być dane wysokiej jakości. Potem oczywiście, jeżeli chodzi o szkolenie, to w chwili obecnej oczywiście ze studentami rozmawiamy. Z tego, co wiem, na chwilę obecnej nie ma jeszcze jak gdyby takiego przedmiotu, ale to też wynika z tego, że to jest pewna nowość.
Która ale
też...
część oprogramowania w szpitalach już tak właśnie, chociażby lekarze radiolodzy korzystają,
oczywiście,
prawda?
Tak,
z systemów
oczywiście,
AI.
Oczywiście w zależności
od kliniki.
Przy diagnostyce
niektórych schorzeń.
Tak, oczywiście od kliniki ta automatyzacja wchodzi. Tak jak mówiłem, ona jest mocno podyktowana tą dziedziną, tą kliniką, katedrą, która zajmuje się daną czynnością. Czyli patomorfologia zajmuje się tutaj analizą tych cyfrowych preparatów, skanów preparatów histopatologicznych. Radiologia chyba jest najbardziej jak gdyby w chwili obecnej podatna i tutaj to rozwinięcie tej technologii, czyli wspomaganie tych decyzji, stratyfikacja też ryzyka, pewne jak gdyby w tej ogromnej ilości danych, segregacja tych pacjentów, którzy na przykład to ryzyko nowotworu mają najwięcej, żeby ten radiolog już tu i teraz jak gdyby mógł zobaczyć te obszary wymagające jak gdyby pilnej jak gdyby oceny. Więc na chwilę obecną jest to niezwykle dynamicznie rozwijający się jak gdyby obszar. On jeszcze, wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo jak gdyby wczesnym etapie, ale ta edukacja młodych lekarzy odnośnie tej etyki pozyskiwania tych danych i też takiego krytycznego spojrzenia, bo w chwili obecnej no nie chcemy uczyć studentów, ani pokazywać, że rozwiązaniem na każdą trudną sytuację kliniczną jest wrzucenie wszystkiego do czata GPT i bezkrytyczne jak gdyby zaakceptowanie czego. To jest, uważam, z naszej roli jako też nauczycieli bardzo jak gdyby ważne. I tu też warto jak gdyby podkreślić, że nie mówimy o tym, że nie można korzystać z jakichkolwiek narzędzi, i tak dalej. Powinniśmy się ich uczyć, bo chcąc być nowoczesnym lekarzem, specjalistą i tak dalej, powinniśmy wiedzieć, jakie mamy możliwości, jak najlepiej i jak najszybciej dla pacjentów te decyzje podejmować. Ale tak jak mówię, ta pokora w stosunku do wiedzy, do pacjenta, do danej sytuacji klinicznej powinna być jak gdyby tutaj fundamentalna.
Doktor habilitowany Jakub Mieczkowski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i doktor nauk medycznych Marcin Ekman, specjalista, chirurg, są moimi i państwa gośćmi. Wracamy po kilku minutach przerwy.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, to jest audycja naukowa w Radiu Gdańsk, w której gośćmi są doktor habilitowany Jakub Mieczkowski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lider grupy badawczej w Międzynarodowej Agendzie Badawczej GUMED i doktor nauk medycznych Marcin Ekman, specjalista chirurgii ogólnej z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej GUMED, realizator projektów z udziałem AI, między innymi w uczelni. Jakie dane kliniczne są najbardziej wartościowe dla szkoleń, testowania systemów AI? Jak to się robi w Gdańsku? Jakie pan profesor ma doświadczenia też jako człowiek, który się tym zajmuje na co dzień? Co się zbiera i co jest dla takich systemów, modeli językowych najbardziej istotne? Czy wszystko, czy trzeba tam odsiać jednak? Im więcej, tym lepiej, czy niekoniecznie?
To znaczy moja grupa nie pracuje z modelami językowymi. My najczęściej pracujemy z danymi obrazowymi i tutaj już nie ma takiego dla nas znaczenia, czy jest to obraz z USG, czy z rezonansu magnetycznego, czy jest to tomografia komputerowa, bo pracujemy z każdym z tych typem danych. Natomiast to, co jest bardzo ważne i to, co też jest ważne dla modeli językowych i o czym już trochę rozmawialiśmy, to ta charakterystyka kliniczna. I tutaj
czyli
ważne jest
opisy,
tak,
takie?
Opisy, które no niestety nie są spisane w sposób strukturyzowany, bo nigdy nie miały być pisane
czyli
w sposób strukturyzowany.
Czyli każdy sobie lekarz opisujący pisze inaczej, tak?
W pewnym sensie tak, bo to są pola opisowe, w których to nie jest tabelka, gdzie ma wpisać konkretne liczby, tylko pisze pełnymi zdaniami albo równoważnikami zdań i dla maszyny liczącej, która ma ten tekst analizować, no robi różnicę, które zdanie będzie najpierw, prawda? O, która informacja będzie najpierw, bo to wszystko trzeba przetworzyć. Oczywiście, że są do tego narzędzia, można to ocerować tego typu rzeczy robimy, ale to jest pewne utrudnienie i na pewno gdyby ktoś na samym początku myślał o tym, że dane, tego typu dane mają być przygotowane pod modele obliczeniowe, no to pewnie byłoby to zrobione inaczej.
No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Czy pan doktor, jak wypisuje jakiś wynik, opisuje coś, to myśli o tym, że to pod AI trzeba napisać, czy raczej tak, żeby inni zrozumieli, pacjent zrozumiał, ktoś to będzie czytał, później korzystał z tego? Jak jest, są tutaj jakieś standardy, czy jak to wygląda tak w praktyce?
W chwili obecnej to, co widzimy, to oczywiście też w całej Polsce, w szpitalach, przechodzimy różne etapy akredytacji. To, co widać jak gdyby w tych najnowszych standardach akredytacyjnych, to też jest próba ujednolicenia pewnych protokołów, tak? Czyli odejście od na przykład formy papierowej opisów operacyjnych, prowadzenia dokumentacji jak gdyby medycznej.
To też ułatwi tej AI później?
Przyszłościowo zdecydowanie tak. Oczywiście to nie jest jak gdyby tutaj główny, tylko chodzi o zachowanie i ustalenie jak gdyby jednego zestawu i formy, też ta forma, format tych danych są jak gdyby tutaj kluczowe. One tworzą całą taką otoczkę wokół tej choroby i to one jak gdyby tworzą tą bazę dla tej sztucznej inteligencji do kolejnych kroków. Więc w jaki sposób piszemy? Oczywiście przede wszystkim piszemy, żeby te informacje były czytelne dla pacjenta, dla osób, z którymi współpracujemy. I znowu, to co dzieje się w szpitalu, to nie jest tylko tak, że jest sobie chirurg, który doskonale operuje. My tworzymy zespół. My tworzymy ten zespół. To jest długi i trudny proces, w którym jak gdyby nie jest w stanie nas zastąpić ta sztuczna inteligencja, ale ona jest w stanie pewne rzeczy nam zoptymalizować, na przykład skrócić. Nie tak dawno teraz okazał się bardzo ciekawy artykuł w JAMie, który pokazuje na przykład, że sztuczna inteligencja jest w stanie pomóc lekarzom na przykład w tworzeniu dobrej jakości materiałów edukacyjnych dla pacjenta, ale to dalej jest dalej po przetworzeniu, tak? Jest dalej sprawdzane przez lekarzy, akceptowane.
Trzeba sprawdzić, czy to nie jest fantazja.
Oczywiście, halucynacje i tak dalej, na pewno każdy się z tym spotkał. Natomiast tak jak mówię, jest to narzędzie, które nam pomaga i dzięki temu, że lekarze, nie tylko lekarze, ale cały jak gdyby zespół ma tego typu narzędzia, jest w stanie więcej czasu poświęcić na przykład na rozmowę z pacjentem, bo są pewne aspekty, w których nas ta sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić. Na przykład w takiej empatii, rozmowie z pacjentem, wsparciu go, pokazaniu mu jak gdyby oblicza, jak gdyby tej choroby, zrozumieniu czy czasami wysłuchaniu. Więc chciałbym, żeby też ten przekaz był taki, że cały czas jak gdyby leczą ludzi lekarze, leczą zespoły wielodyscyplinarne, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i tak dalej, nie sztuczna inteligencja. Ona ma nam pomagać.
A jak można oceniać jakość i dokładność wyników AI w zastosowaniach medycznych? Czy to są potrzebne teraz, znaczy jaki powinien być dalszy kierunek? Powinno się opracować właśnie jakieś standardy, protokoły, ujednolicić to, nie wiem, w całej Polsce na przykład, tak? Czy nie wiem, na świecie, w Europie, żeby te systemy mogły korzystać z danych dotyczących, no właściwie można powiedzieć, całego świata. Czy nam to jest potrzebne właśnie aż na taką skalę, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy bardziej myśleć o tylko w kategorii, nie wiem, naszego szpitala, albo naszego województwa, naszego kraju, grupy szpitali, w obrębie jakiegoś leczenia jednego narządu, czyli tak zwanych unitów. Czy jak to powinno, panie profesorze, w pana opinii dalej wyglądać, jak to powinno być rozwijane?
To znaczy na pewno zagadnienie, w którym sztuczna inteligencja czy jakieś narzędzie obliczeniowe miałoby wspomagać pracę lekarza, na pewno wymaga innego sposobu oceny. To na pewno. Natomiast no, jeśli chcemy porównywać narzędzia z całego świata, to musimy mieć spójny system oceny tak naprawdę.
Czy jest w ogóle możliwe?
No jest. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie dane, które będziemy mogli wykorzystać do tego, żeby narzędzia obliczeniowe oceniać, no to oczywiście tak. No wiadomo, że, nie wiem, rozmawiamy dużo o zdjęciach. No to te zdjęcia są robione różnymi aparatami, są robione prawdopodobnie w różnych punktach czasowych, są prawdopodobnie różne procedury, jeśli popatrzymy na to globalnie. No, natomiast nadal możemy sobie na końcu postawić jakiś taki ogólny, łatwo mierzalny cel, jak na przykład, nie wiem, jeżeli przewidujemy to, czy pacjent na danym zdjęciu, czy jest nowotwór, czy nie, no to prawda, możemy to ocenić zero-jedynkowo. Jeżeli chcemy oceniać,
czy jest udar, czy nie ma udaru na przykład, tak?
Dokładnie. Mm-hmm. Jeżeli mówimy o tym, czy przedłuży za pomocą używania, czy przy używaniu tego narzędzia przedłużyliśmy komuś życie albo poprawiliśmy terapię, to też są, do tego są odpowiednie metryki. I tego typu rzeczy no, robi się
to
już
się,
od
to się uda zrobić,
kilkudziesięciu tak? lat. Tak.
Mm-hmm. Zastanawiam się też, czy na przykład AI może jakieś usprawniać też procesy administracyjne, wydawanie właśnie wyników, wypisów, wspomóc tutaj, brzydko mówiąc, personel, tak, medyczny, który, no, tą biurokracja zabiera bardzo dużo czasu i na przykład też komunikację z pacjentem. Ja sobie tak myślę, że nie wiem, czy to na ile to jest sztuczna inteligencja, ale jak mamy jakieś sklepy, ubezpieczalnie i tak dalej, to wszędzie wyskakują nam takie chatboty, które pytają się, jak możemy pomóc, co możemy zrobić i czy to jest też przyszłość medycyny do kontaktu, właśnie jakaś taka wirtualna rejestracja do lekarza chociażby, czy tego typu narzędzia wspierające w takiej pracy administracyjnej, już nie w samej jakby medycyny sensu stricte leczeniu, tylko w tych narzędziach, w tych działaniach bardziej administracyjnych. To jest też jakaś przyszłość? To się już też dzieje.
To znaczy, to jest teraźniejszość.
To
już się dzieje. Mamy swój, w sensie polski model językowy, Bielik, który no, ma trochę szersze zastosowanie, bo nie został zbudowany tylko z myślą o medycynie, ale w ogóle o polskiej administracji. I został douczony naszymi formularzami, pod nasze potrzeby krajowe. To jest z jednej strony. Z drugiej strony ten kontakt z pacjentem jest o tyle troszeczkę problematyczny, tu znowu o czym już rozmawialiśmy, że to chyba zależy od tego, w którym momencie z tym pacjentem będziemy rozmawiać, bo czasem ta empatia jest znacznie bardziej potrzebna niż w innych momentach i tu może
pojawić rejestracja wirtualna na przykład? Jeśli byłby system rzeczywiście dobrze działający centralnej e-rejestracji, no, ale, to można by było myśleć.
tutaj,
tak?
Tutaj trafia pani w coś, co za kilka tygodni będzie jednym z problemów rozwiązywanych przez studentów w ramach Startup Academy tutaj w Gdańsku, gdzie będziemy właśnie zachęcać studentów do zbudowania takiego modelu obliczeniowego, który będzie pomagał robić ankiety z pacjentami. To są często długie ankiety, kilkunastostronicowe nawet, z dużą liczbą pytań. No i na te pytania teoretycznie mógłby odpowiedzieć pacjent w domu, klikając sobie, prawda, przed ekranem, a nie musiałby spędzać tego czasu w szpitalu. No tylko trzeba go jakoś zachęcić, żeby on to zrobił. Może wrócił, jeżeli nie chce spędzić nad tym czasu po prostu raz. I tak, to jest miejsce, gdzie moglibyśmy też się wspomóc.
Pan doktor nie irytuje się, kiedy przychodzi pacjent i mówi, bo ja sobie wpisałem do czata GPT i on mi napisał, że ja mam to i tamto, że to tak się sam taki pacjent diagnozuje. To jest chyba dosyć częste. Ja pamiętam sprzed lat, jak lekarze strasznie irytowało operowanie tak zwanym doktorem Google, więc teraz mamy czata GPT, ale to są narzędzia, które są ogólnie dostępne dla ludzi, dla pacjentów i ludzie będą z tego korzystali, tylko jak lekarze mogliby tutaj, że tak powiem, no...
Z mojej perspektywy oczywiście w ramach oddziału, w ramach poradni niejednokrotnie spotykałem się już z taką sytuacją, gdzie przychodziła pacjentka czy pacjent z pewnym podejrzeniem i myślę, że to uczucie takiej irytacji nie jest jak gdyby właściwe. My powinniśmy też jako lekarze trochę...
Traktować to jako niepokój pacjenta, który szuka, tak?
Który szuka. I ja zawsze mówię, że cieszę się, że taki pacjent przyszedł do naszej poradni chirurgii onkologicznej, zgłosił się z jakimś i zweryfikować, tak, niż taki pacjent, który został w domu i uważa, że jeżeli przeczeka dany stan, daną chorobę, dany objaw, to nic takiego się nie stanie. Więc oczywiście, to można tutaj jak gdyby się śmiać. Trzeba na pewno tych pacjentów edukować. Czyli tak jak młodych lekarzy, lekarzy, którzy już pracują, ale też pacjentów edukować o ograniczeniach jak gdyby tych modeli językowych i oczywiście jako podpowiedź, jako ten pierwszy krok zdecydowanie, nie żebym polecał, ale są tacy pacjenci, którzy skorzystają i nie można im tego zabronić, ale powinniśmy jak gdyby usiąść do tego wspólnie, przedyskutować za i przeciw i oczywiście wykonać prawidłową diagnostykę i leczenie. Tak?
Także... Bo wy w swoim projekcie, bo chciałam wrócić teraz na koniec jeszcze do tego projektu, o którym zaczęliśmy, który pan doktor realizuje, jest jednym z realizatorów Cinderella, realizowanym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Też współpracujecie, bo to jest interdyscyplinarna współpraca wielu fachowców, prawda, przy tym projekcie.
Oczywiście.
I pacjentów oczywiście, którzy muszą też pewne dane tam udostępnić swoje w aplikacji, tak? Bo jest aplikacja...
To znaczy...
Chciałam tylko zapytać, na ile ten świat medycyny musi się opierać też na takich fachowcach jak chociażby pan profesor i jego zespół, żeby rozwijać to dalej. Wam ta współpraca jest po prostu obu zespołom, i medycznym, i zespołom naukowym, specjalistów zajmujących się AI, bardzo potrzebna chyba w tej chwili, tak?
Powiem tak już osobiście, że współpraca z inżynierami, i to oczywiście nie tylko na polu sztucznej inteligencji, powinna być domeną jak gdyby lekarzy. Ja mam taką ogromną jak gdyby tutaj miałem taką możliwość już właściwie od 10 lat między innymi współpracować z Państwową Akademią Nauk w Warszawie przy innych projektach, na przykład takich bioczujnikowych, i wiem, że taka wymiana danych, pracowanie w takim interdyscyplinarnym zespole jest czymś naprawdę naukowo bardzo budującym, rozszerzającym.
Rozumiecie swoje własne różne potrzeby, prawda? Wy naukowcy,
się je nawet
a oni...
poznawać, bo tak, ten język, którym my się posługujemy, język ludzi, grup zawodowych i tak dalej, zupełnie inaczej widzący dany problem. I na styku jak gdyby tych różnych grup, tak naprawdę dopiero po przepracowaniu wielu godzinach ciężkiej pracy tak naprawdę udaje nam się dojść do konsensusu i do opracowania jak gdyby koncepcji rozwiązania danego problemu. Także ja uważam, że takie prace interdyscyplinarne w zespołach takich właśnie z inżynierami są bardzo jak gdyby nam potrzebne i też bardzo rozwijające.
Panie profesorze, ostatnie słowo. Jaką pan ma opinię na temat tej współpracy?
Na temat współpracy interdyscyplinarnej?
Jakie pan ma życzenia w kierunku zespołów medycznych? Co wam potrzeba i w jakim kierunku trzeba szlifować to jeszcze bardziej, żeby to szybciej się wdrażało?
Ja myślę, że one są bardzo cenne i niezwykle ważne, bo tak naprawdę my znamy się na narzędziach, znamy się na tym, jak możemy jakimiś metodami obliczeniowymi wspomóc pracę lekarza, ale tak naprawdę to lekarz dostrzega potrzebę, to tak naprawdę to lekarz wie, czego potrzebuje i w jaki gdzie tak naprawdę możemy mu tymi narzędziami pomóc.
Bardzo panom dziękuję za przyjście do studia. Doktor habilitowany Jakub Mieczkowski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lider grupy badawczej w Międzynarodowej Agendzie Badawczej GUMED. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję.
I doktor nauk medycznych Marcin Ekman, specjalista chirurgii ogólnej z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej GUMED, realizator projektów z udziałem AI. Dziękuję za rozmowę, panie
również
doktorze.
Również dziękuję.
Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.